Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Śpiewali panowie na męskim graniu. A ja dzisiaj też w studiu mam męski skład. Moimi gośćmi są autorzy wstępu, wyboru i opracowania antologii publicystyki dotyczącej myśli społeczno-politycznej młodych konserwatystów warszawskich i ich adherentów 1876-1918, literaturoznawcę Macieja Glogera, profesora Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Literaturoznawcę Wiesława Ratajczaka, profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dobry wieczór.
I nie autora, ale poetę, krytyka literackiego, publicystę Macieja Mazurka.
Dobry wieczór Państwu.
Porozmawiamy sobie o konserwatystach. Nie ma prawdziwego postępu bez konserwacji i nie ma prawdziwej konserwacji bez postępu. To czytamy we wstępie do wspomnianej publikacji autorstwa Augusta Cieszkowskiego. Zanim jednak opowiemy o konserwatystach, ich adherentach, przybliżmy kontekst polityczny funkcjonowania środowisk intelektualnych. Lata, które wymieniłam, to czas, kiedy Polski na mapie nie ma. Jest podzielona między trzech zaborców. Ja chciałabym się dowiedzieć, jaka była charakterystyka tych trzech środowisk i czym wyróżniał się ośrodek warszawski.
Myśl konserwatywna rozwijała się bez skrępowania w zaborze austriackim, czyli powiedzieć można w wolnej wówczas już Galicji, ciszącej się autonomią. I tę myśl dość dobrze znamy.
Nazwiska
Stanisława Tarnowskiego, Józefa Szujskiego, wielu innych wybitnych przedstawicieli, czy autora dziejów Polski w zarysie Michała Wałbrzyńskiego, są znane chyba dość dobrze. Natomiast inne środowiska konserwatywne, zwłaszcza te warszawskie, chyba pozostają nieco na marginesie refleksji tych, którzy się polską tradycją polityczną, intelektualną zajmują. Zupełnie różne były warunki, w jakich ta myśl się rozwijała. W Krakowie konserwatyści po tym, co się dokonało, począwszy od lat 60., czyli właśnie po rozwoju instytucji autonomii galicyjskiej, no byli w zasadzie podporą tronu, byli tą elitą elit galicyjskich, sprawowali rząd dusz, a nierzadko sięgali także po funkcje polityczne. Natomiast w Warszawie o podobnej roli polskich elit oczywiście nie można było myśleć. W tym sensie myśl warszawskich konserwatystów jest, powiedzieć można, bardziej bezinteresowna. Nie jest włączona w takie bezpośrednie sprawowanie władzy czy uprawianie gry politycznej. Konserwatyści warszawscy oczywiście swoją myśl rozwijali i wobec ciągle żywej pamięci katastrofy powstania styczniowego, jak i wobec przejmowanych wówczas bardzo popularnych idei pozytywistycznych, które przeszczepiane były na grunt Polski z zachodu i też znajdowały przecież swoich wybitnych przedstawicieli. Do tego w Królestwie rodziła się wówczas myśl narodowa, rozwijała myśl socjalistyczna. Powiedzieć więc można, że w tym tyglu idei konserwatyści musieli wyprowadzić własną koncepcję, koncepcję opartą na kultywowaniu, na wyborze tego, co jest tradycją aktualną, ważną i taką budującą współczesność.
I rozumiem, że literaturoznawcy mają swoje poletka, które muszą uprawiać i dziedziny naukowe, które muszą poszerzać. Na ile te teksty tych publicystów z tamtych lat są aktualne, że odbiorca, czytelnik, nie będący literaturoznawcą, nie będący pracownikiem uczelni, może po nie sięgnąć i coś z nich zaczerpnąć, uzyskać?
Teksty te nie tylko, że poszerzają naszą perspektywę, jeśli chodzi o spojrzenie na pozytywizm.
Maciej Gloger.
Pokazują nam pozytywizm znacznie bogatszy. Wzbogacony nie tylko wzbogacony o skrzydło konserwatywne, które jest równie silne jak to skrzydło liberalne, z którym do tej pory kojarzyliśmy polską epokę pozytywistyczną. Ale jednocześnie te teksty teksty pozytywistów liberalnych, teksty oparte o wiedzę naukową z XIX wieku, dzisiaj są czytane z perspektywy, mogą być czytane tylko i wyłącznie z perspektywy antykwarystycznej. Natomiast teksty konserwatywne ukazują, zadziwiająco ukazują na swoją aktualność, objaśniają na dzisiejszą rzeczywistość. Wybrane teksty, które zebraliśmy do tej antologii, świetnie objaśniają na dzisiejsze mechanizmy ekonomiczne, dzisiejsze zjawiska medialne, z jakimi mamy do czynienia, czyli jak media okazują się narzędziem w rękach określonych lobby politycznych, ekonomicznych. To jest znakomity tekst Kazimierza Chłędowskiego, którego pamiętamy jako wybitnego kulturoznawcę, historyka sztuki. Okazuje się, że to był wybitny publicysta i politolog, którego spojrzenie, bystrość spojrzenia, głębokość spojrzenia dorównywała wielkim myślicielom politycznym XIX wieku, takim jak Alexis de Tocqueville. De Tocqueville napisał o demokracji w Ameryce. Chłędowski był autorem dzieła o Szwajcarii i Szwajcarach, który pokazywał bardzo podobne mechanizmy, które zapewniają temu krajowi z jednej strony dobrobyt, a z drugiej strony wolność polityczną i możliwość szerzenia idei liberalnych na gruncie pewnych zagwarantowanych, ustalonych tradycji. A więc ukazywał, jak może nowoczesność opierać się o tradycję i to, co nazywamy ten zespół idei, które nazywamy konserwatywnymi.
To jak to się stało, że w powszechnej świadomości ten przełom XIX i XX wieku to jest głównie myśl pozytywistyczna?
No to jest kwestia dominacji nie tylko w świadomości, ale też w nauce pewnego spojrzenia, które faworyzuje tradycje oświeceniowe, które przeciwstawia się wszystkiemu temu, co było przedtem. Czyli średniowiecze kojarzy nam się z ciemnogrodem, oświecenie z postępem, jasnością. A sprawa mamy to nie tylko tradycja PRL-u, ale też trzeba powiedzieć, że pierwszych lat po okrągłym stole ta tradycja cały czas była silna. No i ona narzucała nam takie bardzo stereotypowe spojrzenie na historię idei przede wszystkim, tak? Ta antologia, którą wydaliśmy, pokazuje, że epoka pozytywizmu to nie był tylko scjentyzm, empiryzm, racjonalizm, ale także tutaj była silna refleksja o charakterze idealistycznym, skierowana ku obronie istniejącej substancji organicznej, jaką się społeczeństwa zawiązują. I co więcej, tytuł naszej antologii nosi tytuł Stąd konserwatyzm jest pozytywizmem, pokazując, że konserwatyzm jest postawą, sposobem myślenia równie ścisłym, racjonalnym i opartym na pragmatyce, jak pozytywizm, który w gruncie rzeczy, odwołując się do jakichś abstrakcyjnych czasami koncepcji pseudonaukowych, zamienia naukę w jakiś rodzaj fetyszu, który potem się okazuje rodzajem wiary. A więc czasami pozytywizm jest bardziej irracjonalny niż konserwatyzm, który odwołuje się do wartości naukowych i empirycznych i na tym się opiera.
Chciałam zapytać o pozycję konserwatystów wtedy. Na ile to byli myśliciele, którzy byli osadzeni we współczesnej europejskiej myśli, a na ile byli tutaj wyabstrahowani w ogóle od tego, co się działo w Europie? Na ile oni byli światowi, salonowi, a na ile tutaj nasi polscy, bo tak się też o konserwatystach często myśli, prawda? Że są tutaj tacy tak, bardzo lokalni.
Znowu stereotyp, bo pozycja zaściankowość, światowość, prawda? A tutaj jednak sytuacja, kiedy się jej bliżej przyjrzymy, jest zupełnie odwrotna. To pozytywiści, ci, którzy byli zafascynowani myślą Zachodu, właśnie przez to swoje ślepe zapatrzenie w jedną doktrynę, ukazywali swoje kompleksy. Natomiast polska refleksja konserwatywna tych kompleksów nie ma. Oni, polscy konserwatyści, nie naśladują obcych zachodnich wzorów, tylko włączają się w debatę zachodnich konserwatystów. Oni ją kontynuują, uzupełniają, wzbogacają. Natomiast polski pozytywizm jest po prostu taką kseromodernizacją, takim ślepym przeniesieniem wzorców, wręcz bałwochwalczym czy fideistycznym, które po prostu a priorycznie zakłada, że to, co z Zachodu przyniesione, musi być najlepsze. I to jest właśnie myślenie, które pokazuje kompleks pewnych elit, które się określa właśnie postępowymi. Kompleks, który zaistniał także po 1989 roku, kiedy także mieliśmy do czynienia z taką pospieszną modernizacją na polu ekonomicznym, światopoglądowym, który miał pokazywać, że musimy z zaściankowości wychodzić. Wtedy właśnie odżegnowano się od Sienkiewicza jako pisarza zaściankowego. Ja sobie pozwoliłem na przykład napisać książkę Sienkiewicz nowoczesny, w którym się okazało, że Sienkiewicz jest znacznie bardziej nowoczesny niż jego koledzy inni pozytywiści ze Szkoły Głównej, z której notabene wielu publicystów konserwatywnych, których uwzględniam w naszej antologii, także tam miało swoje korzenie.
Zapytam Macieja Mazurka, który jest praktykiem, powiedziałabym, bo jest publicystą biegłym, który często korzysta z dorobku zachodnich konserwatystów. Na ile ty odnalazłeś te teksty tutaj jako aktualne? Gdzie byś widział ich wartość i w ogóle samej antologii? I czy rzeczywiście to jest rzecz aktualna dla nas?
No jest to rzeczywiście książka, moim zdaniem, rewelacyjna, dlatego że ona przede wszystkim obala mit o tak zwanej słabości myśli konserwatywnej w Polsce. Jakoby konserwatystów nie było. No jest to rzeczywiście mit, bo ta refleksja jest bardzo rozwinięta. Ona pokazuje przede wszystkim co, że konserwatyści polscy jakby uczestniczyli w europejskiej debacie i od razu jakby brali się do analizy pojęć wyprodukowanych przez obóz postępu. To jest jakby jedna kwestia. Bardzo ważny element, który to wnosi ta książka, to jest to, że no właśnie, że możemy być może mówić obecnie o pewnej fali powrotu do pewnych idei konserwatywnych, że no właśnie współczesny polski młody konserwatysta czy średniego wieku no nie będzie musiał się odnosić już do myśli zachodniej, tam do Mestra, Bonalda, do Tocqueville'a czy do Scratona, tylko może bezpośrednio sięgnąć do tych myślicieli. Ukazuje jeszcze coś bardzo istotnego, mianowicie, że to jest ważne i to jest takie uniwersalne, że konserwatyści mają głęboką świadomość, jak delikatna jest tkanka społeczna i jak trzeba ją po prostu pielęgnować. Żadnych gwałtownych ruchów, żadnej inżynierii społecznej przy społeczeństwie. To jest przekaz w gruncie rzeczy uniwersalny i szczególnie mocny dzisiaj, kiedy niestety te próby inżynierii społecznej na ogromną skalę za sprawą właśnie nowoczesnych środków, czasami powiedziałbym nieuświadomego, czy też niewidzialnego przymusu się dokonuje. No. I książka prorocza, to znaczy w jakim sensie prorocza, że okazuje się, że ona jest taką latarnią. Latarnią z XIX wieku na nasze czasy. Jakby tutaj przenikliwość niektórych myślicieli spowodowała, że opisywali coś, co ma miejsce dzisiaj.
Relatywnie wtedy jeszcze chyba taki dorobek, w cudzysłowie, rewolucji, głównie francuskiej, nie był tak dobrze znany i opisany jak obecnie, a rozumiem, że ówcześni intelektualiści już potrafili zdefiniować i zdiagnozować niebezpieczeństwa wynikające z haseł wolności, równości i braterstwa. Chciałabym się dowiedzieć, z jakich środowisk wyrastali ci intelektualiści i wokół jakich środowisk się skupiali.
No to jest bardzo ciekawe, bo właściwie konserwatyści warszawscy nie mieli takiego wspólnego pochodzenia. Oczywiście spora część z nich, zapewne większa, pochodziła ze środowisk ziemiańskich. I to nie z tych, powiedzieć można, najbogatszych kręgów ziemiaństwa, a raczej z ziemiaństwa średniego. Zresztą taką ideą, którą odnaleźć można w ich pismach, było to, by podstawą gospodarowania była właśnie średnia własność. Możemy oczywiście znaleźć wśród nich przedstawicieli rodów historycznych, natomiast również pojawiają się osoby, no chciałby się powiedzieć, przychodzące znikąd. Takie, które wypracowują swoją pozycję społeczną własnymi siłami, wspinając się mozolnie z nizin społecznych. Taką osobą jest na przykład Wincenty Kosiakiewicz, którego biografia zasługiwałaby zapewne na książkę czy film. Człowiek, który przełamywał ogromne ograniczenia takiego nędznego, pełnego urapień życia po to, żeby w pewnym momencie stać się jednym z najpopularniejszych powieściopisarzy, dramatopisarzy, a przede wszystkim, z naszego punktu widzenia, przede wszystkim stał się twórcą takiej syntezy myśli konserwatywnej. Jego broszura o idei konserwatywnej właściwie dzisiaj mogłaby być także traktowana jako swego rodzaju podręcznik konserwatyzmu, a w każdym razie wskazanie takich zasadniczych, węzłowych problemów konserwatyzmu.
A także jako program na dziś.
Tak. Byli wśród konserwatystów warszawskich także przedstawiciele środowisk naukowych. Historycy, znawcy prawa, znawcy statystyki. Powiedzieć można, że myśl konserwatywna bardzo szybko, ale roztropnie korzystała z doświadczeń nauk społecznych sobie współczesnych, właśnie socjologii, statystyki. Tutaj znakomitym przykładem będzie Roman Buczyński, którego studia z zakresu statystyki pomieściliśmy w naszej antologii.
Zdaje się, że to kompendium wiedzy Wincentego Kosakiewicza na końcu jest antologii. Można tam zajrzeć i zacząć czytać antologię od końca.
Tak, zamyka naszą antologię. Nie jako podsumowanie, ale bardziej jako otwarcie na przyszłość. Jest to nie tyle zamknięcie, ile bym to odczytywał właśnie jako program na dziś.
Można zaryzykować takie sformułowanie, że po 200 latach ustawicznego postępu konserwatyzm staje się postępowy. Tak? Jakże długo można rzeczywiście prowadzić politykę gwałtownej zmiany, czy konieczności rewolucji. Zresztą w tym takim dyskursie w tej lewej strony sceny politycznej ciągle kategoria rewolucji jest bardzo nośna. Mobilizowanie energii, mobilizowanie ludzi do jakiejś tam walki o jakieś nowe idee. Tak, ciągła. No jest to po prostu po 200 latach doświadczeń określonych, zwłaszcza w XX wieku, no czas chyba wyciągnąć jakieś wnioski, że jest to po prostu coś...
To
jest koszmarne, to, że to jest ciągłe tkwienie w koszmarze jakimś.
Pozwolę sobie dorzucić jeszcze pół zdania dosłownie Romana Buczyńskiego, który do tej kwestii, o której teraz mówimy, odnosił się tak. Jak demoralizującym jest wpływ rewolucji, która nie zamyka się w pewnych sferach do rządu zbliżonych, ale ogarnia masy. Prawda? Kiedy dzisiaj myślimy o rewolucji, także w tej sferze obyczajowej chociażby, o rewolucji kulturowej, tej zaplanowanej przez strategów kontrkultury, no to właściwie dotykamy tej właśnie kwestii, że rewolucja to nie jest zmiana rządu, rewolucja to ma być przemiana człowieka. Oczywiście konserwatyści przed podobnymi zabiegami przestrzegają.
I rewolucja cały czas trwa, bo marksizm kulturowy zamienił się w marksizm szkoły frankfurckiej. Strategia się zmieniła, ale dążenie i cel jest ten sam. Do gruntu zmienić społeczeństwo według jakichś urojonych, idealistycznych projektów, tak, które dążą do tego, aby wszyscy ludzie byli równi. Co jest szaloną utopią, bo ta idea do równości prowadzi do gułagów i komór gazowych.
Rewolucja nie, ale mówimy o czasach, kiedy Polska jest pod zaborami, więc muszę zapytać o to, jak konserwatyści widzieli przyszłość Polski. Jak widzieli odzyskanie jej niepodległości, czy w ogóle o tym marzyli?
No, program konserwatystów rzeczywiście nie zakładał walki o niepodległość wdającej się przewidzieć przyszłości. Konserwatyści raczej zwracali uwagę na to, co jest obecne w sferze wielkiej polityki, geopolityki. Tu z naszej antologii polecam studium poświęcone Europie Krzyżackiej, studium napisane przez Konstantego Górskiego odnoszące się do realiów europejskich po zjednoczeniu Niemiec. Konstanty Górski pisze w tym studium o tym, co zmienia pojawienie się tak ogromnego, potężnego, silnego państwa w samym centrum Europy, jakie będą tego konsekwencje i mówi, a przecież jest to na 20 lat przed wybuchem I wojny światowej, że nieuniknioną konsekwencją jest wybuch wojny, która oczywiście przyniesie bardzo poważne przewartościowania na naszym kontynencie. I oczywiście gdzieś w tle jest myśl o tym, że z tych zawirowań politycznych być może narodzi się niepodległe państwo polskie. Jednak była głęboka świadomość tego, jak potężną tragedią było powstanie styczniowe, stąd idea walki takiej bezpośredniej została odłożona jako samobójcza.
generalnie myśl konserwatywna i pozytywistyczna miały wspólne założenie, że do niepodległości należy dochodzić drogą ewolucyjną i racjonalną na drodze prac organicznych. Więc pozytywiści i młodokonserwatyści warszawscy, zresztą wywodzący się z jednych ław szkoły głównej, tej szkoły głównej, która wydała zarówno elity pozytywizmu liberalnego, jak i elity właśnie skupionych wokół czasopism konserwatywnych Niwy i Słowa, którego redaktorem naczelnym był Henryk Sienkiewicz, te elity wiedziały jedno, że do niepodległości musimy dochodzić rozumnie, organicznie, a nie przez romantyczne szaleństwo i niepotrzebne zrywy, które przyczyniają się tylko do upływu, do utraty krwi i niszczenia tkanki społecznej. I to było właśnie ewolucyjne myślenie.
Ja bym dodał jeszcze może taką myśl, że kiedy się czyta tę prasę warszawską tamtej doby, przełomu XIX i XX wieku, to czytelnikowi chyba często zdarza się zapominać, że jest to publicystyka pisana pod zaborami. Że to jest tak wolna myśl i pisana właśnie z punktu widzenia polskiego.
Paradoksalnie wówczas cenzura była mniej opresyjna niż dzisiaj.
Czy ja bym jeszcze zwrócił jedną uwagę. Odwołując się do samej książki, mianowicie że ona zdecydowanie wychodzi poza dziedzinę polonistyki, a autorami tej antologii są poloniści. Znaczy ta interdyscyplinarność, która uderza, bardzo szerokie znawstwo, no nie tylko problematyki właśnie sensu stricte literackiej, ale historia kultury, ekonomia polityczna, to wszystko w tej książce jest. Także oczywiście zachęcamy do lektury.
To w takim razie konserwatyści, oprócz tego, że byli biegli w pisaniu, rozumiem, że ten język tej publicystyki też jest bogaty, erudycyjny, że też wiele tutaj jest zaczerpniętych w nim wątków z różnych innych dziedzin. Jakie generalnie dziedziny konserwatyści poruszali i gdzie widzieli, gdzie upatrywali jakiegoś źródła, jakiegoś spełnienia tych swoich ideałów?
Konserwatyści zajmowali się całym spektrum dziedzin wiedzy. Tę antologię dzisiaj możemy dedykować zarówno studentom ekonomii, jak i politologii, jak i medioznawstwa. Każdy tutaj znajdzie studium, które wprowadzi go, da mu podstawy, tak przynajmniej historyczne, ale też i teoretyczne, pod najważniejsze podstawowe zagadnienia, dziedziny, którą będzie studiował. Więc mamy tutaj tekst Alfreda Kurnatowskiego, tak, o centralizacji kapitału, który może być doskonałym tutaj wprowadzeniem do tego, jak mądrze inwestować swoje kapitały, tak aby jednocześnie działać prospołecznie, organicznikowsko, aby nie tylko traktować kapitał spekulacyjnie, ale odpowiedzialny w sposób społeczny. Mamy znakomity tekst Kazimierza Chłędowskiego o tym, jak prasa zdaje się narzędziem manipulacji czy kłamstwa, jakie pożytki płyną z wolności prasy, a jakie tu są zagrożenia. Te zalety i wady prasy się tutaj równoważą, ale jedno jest pewne. Demokracja nie byłaby możliwa, czy wolność nie byłaby możliwa bez wolnej prasy, mimo różnych negatywnych konsekwencji, jakie rozwój mediów, wówczas prasy, dzisiaj pewnie internetu niesie, jakie tutaj są zagrożenia ze strony wielkich państw, mocarstw. Dzisiaj mamy problem z cenzurą w internecie, tak? Wielkie sieci czy wielkie platformy internetowe coraz częściej cenzurują treści, Facebook, prawda, YouTube, coraz bardziej próbują wpływać na profil treści, które są przez... To jest zjawisko znane już od XIX wieku i tutaj najczęściej pokazywano, kto rządzi. Tutaj pokazywano na to, że to jest silne lobby niemieckie przede wszystkim w Europie.
To się nie zmieniło.
I to się nie zmieniło. Tekst Chłędowskiego pokazuje, jak od epoki bismarckowskiej Niemcy stają się mocarstwem nie tylko w sensie militarnym, ale też w sensie swojej racji stanu poprzez umiejętne narzucanie treści mediom, tak, i manipulacje poprzez agencje, tak, prasowe.
Akta 2 to de facto ma być ochrona praw autorskich. Oczywiście.
Tak, więc tak. Mamy tutaj świetne wprowadzenie pod podstawy tego, czym jest akta 2 w tekście Kazimierza Chłędowskiego.
Myślę, że warto dodać taką ciekawostkę związaną ze sprawami, o których teraz zmowa, mianowicie określenie prasa gadzinowa kojarzy nam się oczywiście z II wojną światową i z gazetami wydawanymi przez okupanta dla miejscowej ludności. Tymczasem okazuje się, że to określenie, dowiedziałem się o tym czytając właśnie prasę konserwatywną polską XIX-wieczną, to określenie dotyczy rzeczywistości lat 70. XIX stulecia. To znaczy przygotowując się do wojny z Francją, rząd berliński stworzył tajny fundusz, z którego opłacani byli dziennikarze i redaktorzy prasy zagranicznej w różnych krajach. I ten fundusz oczywiście działał także po zjednoczeniu Niemiec. Kiedy sprawa wyszła na jaw, jeden z parlamentarzystów niemieckich nazwał ten fundusz właśnie funduszem gadzinowym.
Panie profesorze, co pan opowiada? Spiskowa teoria.
Nie, to po prostu jest skuteczne państwo.
Tak? To są właśnie niebezpieczne tutaj wyprawy w kierunku spiskowej teorii dziejów, która oczywiście jest oficjalnie zabroniona i nie wolno tak myśleć.
No to musimy zabronić naszej antologii. Ten, kto ją przeczyta, będzie nazwany
chyba wyższa rekomendacja, tutaj Warszawa.
Książka zabroniona.
Książka zabroniona.
Może znajdzie się na indeksie. Proszę kupować ostatnie
egzemplarze. Konserwatyzm też często jest kojarzony z Kościołem katolickim, z wiarą katolicką. Ten czas przełomu XIX-XX wieku to też jest czas, kiedy wszelkie ruchy ezoteryczne też rosły bardzo w siłę. Mnie interesuje stosunek konserwatystów do Kościoła katolickiego. Czy mieli jakiś wpływ na społeczną naukę Kościoła tworzącą się? Jak widzieli Kościół katolicki, jego rolę?
Tak, to jest czas Leona XIII, encykliki Rerum Novarum i całego tego wielkiego ruchu, który później nazwany został społeczną nauką Kościoła. I ta myśl oddziaływała na polskich konserwatystów, a także odwrotnie. Znaczy, polscy konserwatyści mieli swój wkład w społeczną naukę Kościoła.
Jak to możliwe?
Ksiądz Jan Gnatowski, jeden z najwybitniejszych publicystów tamtej doby, był konsultantem Leona XIII i bez wątpienia miał wpływ także na kształt tej myśli. Także to jest bez cienia wątpliwości, no chyba bardzo, jest to bez wątpienia bardzo istotna kwestia. Nasi konserwatyści także dostrzegali olbrzymi potencjał tkwiący w tych już nie teoretycznych, ale praktycznych przedsięwzięciach związanych ze społeczną nauką Kościoła, czyli na przykład stworzeniem, dziś byśmy to nazwali trzecim sektorem zapewne, czyli tworzeniem czegoś, co było spółdzielczością gospodarczą, co sprawiało, że środki produkcji stawały się własnością tych, którzy pracowali. Tego typu przedsięwzięcia mające dużą skalę, zwłaszcza w Niemczech, znaczy w landach katolickich, ale nie tylko, także we Francji, we Włoszech. One w dużej mierze przyczyniły się do rozładowania tych napięć, które prowadzić mogły w przeciwnym razie do rewolucji proletariackiej.
To jest też czas emancypacji kobiet, a zdaje się, że konserwatyści w emancypacji generalnie widzieli źródło upadku. Przejrzałam tutaj spis autorów, nie znalazłam ani jednej kobiety i chciałam prosić o rozwinięcie tej myśli, że emancypacja, w tym rozumiem emancypacja kobiet, nie jest rzeczą pożądaną w oczach konserwatysty.
Nie w oczach konserwatysty, tylko przede wszystkim nie jest rzeczą pożądaną przez same kobiety. Bo generalnie feminizm dotyczy specjalnego typu kobiet. Większość kobiet poprzez feminizm się unieszczęśliwia, tak? Szuka rzeczy, które są poza jej naturą, poza jej potrzebami emocjonalnymi. Oczywiście jest grupa kobiet, która ma inne cele, prawda? Ale przecież w Europie od rewolucji francuskiej nikt nigdy nikogo nie ograniczał w jego ambicjach. Oczywiście były w XIX wieku było jakieś tam ograniczenia do dostępu do edukacji, tak? Czy było jakieś takie silne narzucanie pewnych ról społecznych, ale to się zmieniło, to się przekształciło, ale to nie tylko dzięki postępowcom, którzy poszli w tych swoich usiłowaniach za daleko, doprowadzili wręcz starali się wnikać w naturę kobiet. Skrajnym dzisiaj trajną konsekwencją tego procesu jest dzisiaj ideologia gender, nie wiem jak to tam się wymawia, bo rzadko używam tego słowa, ale jest to coś takiego, co rzeczywiście próbuje zmienić naturę kobiet, oskarża naturę o to, ona nawet walczy, ta ideologia, z fizjologią, tak, z naszą fizjologią. No to już nie można głębiej buntować się wobec natury stworzenia, prawda? Natomiast oczywiście feminizm, czy ruch emancypacyjny w XIX wieku, one też odegrały jakąś pozytywną rolę i tego konserwatyści nie negowali. Oni tylko pokazywali na skrajne konsekwencje ideologii feministycznych. Na przykład ruch narodowy na przykład bardzo cenił twórczość Elizy Orzeszkowej. Nawet bardzo mówię tutaj...
Jeśli chodzi o emancypację, no to ogromną rolę miało tutaj oczywiście wynalezienie maszyny do pisania i pojawienie się sekretarek w skali masowej. Jeśli mowa o tak zwanych przyczynach tej głębszej emancypacji.
No tego emancypacja prowadziła do tego, że odciągała kobiety od rodziny przed wojną. Przecież pamiętam mój dziadek, pracujący w zakładach wojskowych Modena, żyjący bardzo skromnie, był w stanie utrzymać żonę i trójkę dzieci. To przed wojną, tak? Natomiast gdy przeszedł ten wyśniony ustrój komunistyczny, już było to niemożliwe, tak? Babcia musiała iść do pracy, tak? Co więcej, nie był w stanie utrzymać dzieci na takim poziomie, jakim... Tak? Czyli jakby to, co nie miało dawać szczęście kobietom, tak? Czyli dostęp do pracy, tak? No to tak naprawdę wrzucało je, nie wiem, do ciężkiej pracy, tak? A odciągało od rodziny.
Czy konserwatyści przełomu wieków w tę emancypację, ten zły wymiar emancypacji widzieli w tym, że jest to taka gloryfikacja, nastawienie mocnego akcentu na jednostkę, a jednak jednostka powinna w ramach jakiejś struktury, w ramach jakiejś instytucji, czy to kościoła, czy to rodziny, funkcjonować?
Na pewno rolę rodziny konserwatyści zawsze podkreślali. Właśnie inne ideologie kładły nacisk na większe struktury społeczne. Konserwatyści zawsze wychodzili od rodziny. No ta krytyka pewnych skrajności feminizmu wiązała się także z odkryciem tego, o czym przed momentem mówił profesor Gloger, co także dostrzegali nasi konserwatyści. Mianowicie to, że prawdopodobnie część idei feministycznych była swego rodzaju zasłoną dymną, czy powiedzieć można opakowaniem.
To już zupełnie współcześnie się robi teraz.
Dla właśnie tych zmian, które zachodziły w gospodarce, to znaczy pojawienie się dodatkowej siły roboczej w postaci domagających się prawa do pracy kobiet, no, spowodowało oczywiście obniżenie stawek i, no, i było wielkim sukcesem kapitalistów. Tego typu sugestie są w tej publicystyce zawarte i oczywiście ich też wykluczyć nie można, czy słuszności tego typu sformułowań wykluczyć nie można.
Jako teorię spiskową, tak? Takie ekonomiczne ekspertyzy, które są oczywistą oczywistością.
Czyli powiedział feminizm, wymyślili mężczyźni oczywiście.
Oczywiście. Tak, jeszcze taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że ideologia gender nie jest niczym nowym, tak? Że generalnie idei tej książki przyświeca taka sentencja niemieckiego filozofa konserwatysty Oda Marquanda, który powiada tak, że historia, wieczny powrót niejednakowego jest wiecznym powrotem tego, co zawsze jest takie same. I gdy dzisiaj słyszę o ideologii gender, od razu mi się przypomina tekst Aleksandra Rębowskiego, zamieszczony tutaj w tej antologii o utopii, w której wskazuje, że już w XVII wieku taki mnich libertyn wymyślił taką seksualną utopię, taką idealną wyspę, na której nie można być ani mężczyzną, ani kobietą. Nie można się opowiedzieć za żadną płcią, tak? Albowiem to ogranicza naszą wolność, a więc trzeba być jednocześnie jeden dzień kobietą, drugi dzień mężczyzną w całym traktacie rozpisywał się na temat zalet hermafrodytyzmu. Skąd my to znamy, prawda? Z naszych tutaj poznańskich parad, to chyba też jest coś podobnego.
No, u Platona to już jest.
Tak, u Platona, tak. Ale to, u Platona to jest filozoficzne ujęcie, a tu też mamy czystą brutalną praktykę.
Tak podobno wygląda postęp i nowoczesność. A ja mam pytanie, czy pomiędzy konserwatyzmem a postępem jest jakaś sprzeczność?
Absolutnie nie. Konserwatyzm oczywiście zakładał konieczność zmiany, tylko takiej zmiany, która najpierw związana jest jakby z rachunkiem własnych sił, własnych zasobów. To jest, myślę, podstawowa sprawa, że nie jest to zmiana związana ze wskazaniem jakiegoś abstrakcyjnego celu, do którego dążymy, nie licząc się z tym, co po drodze tracimy, albo czy dysponujemy środkami, które osiągnięcie tego celu gwarantują. Konserwatyzm zaczyna od bilansu, od rachunku sił i od odpowiedzi na pytanie, co może zostać zachowane, co powinno, co musi być zachowane, a co jest jakimś elementem może niezbędnym, ale w każdym razie takim, bez którego życie społeczne się obędzie. Myślę, że bardzo ciekawą radę daje Wincenty Kosiakiewicz właśnie dotyczącą zmiany społecznej, bo on mówi, konserwatyści wcale nie są wrogami zmian, ale postulują, żeby te zmiany zachodziły na możliwie małym polu. To znaczy na przykład, jeśli przeprowadzać jakąś zmianę ustrojową, to najpierw wypróbować ją, dajmy na to, na polu gminy, czy w każdym razie tam, gdzie będzie jeszcze możliwość cofnięcia się. Bo w chwili, kiedy przeprowadzimy zmianę na wielką skalę, no to być może odtworzenie pewnego społecznego porządku z ruin będzie już bardzo trudne. Natomiast eksperyment na małą skalę, dlaczego nie? I do tego konserwatyści
Czyli konserwatyzm empiryczny.
Tak.
Czyli tutaj ta empiria sprawdza się najlepiej w przypadku, jakby nie było, wielkości Imperium Brytyjskiego. Nie? Tu ta ciągłość i zachowanie tego, co z tradycji wyrasta, no, zbudowało wspaniałą cywilizację, do której wzdychamy. My nie mieliśmy tego szczęścia ze względu na fatalne położenie geopolityczne, ale to już jakby inny problem.
Czy ten konserwatyzm, jeśli nie rewolucja, to taka ewolucja w takim razie, ale zbudowana na mocnej bazie, na tym, co jest trwałe, tak? I w wyniku jakichś doświadczeń narodów się zachowało, sprawdziło się?
Myślę, że tak to można ująć. To znaczy sprawdzić, jaki mamy zasób, prawda? Znaczy, czym dysponujemy. Nie tyle podporządkowywać, czy stanowczo unikać tego, by zmiana była związana z jakimś modnym aktualnie hasłem, czy z celem rzuconym przez któregoś z politycznych wizjonerów. Tylko zobaczyć, bo oczywiście stagnacja, czy takie zatrzymanie w drodze jest także konserwatyzmowi wrogie. To wielokrotnie nasi myśliciele podkreślali. Natomiast wskazując konieczność zmiany, mówili tak, ale pod warunkiem, że będzie to zmiana odpowiadająca naszemu charakterowi i naszym możliwościom.
To w takim razie w czym konserwatyści przełomu wieków widzieli te bazy, na której można budować? Dalej ewoluować ten punkt wyjścia.
W najszerszym sensie to jest prawo naturalne, organiczne prawo. Tak jak rozwija się natura, tak powinno się rozwijać społeczeństwo. To zresztą sobie mówili także pozytywiści, przyrodoznawcy, że w naturze rzeczy trzeba szukać tego porządku i tej natury rzeczy nie należy zmieniać. Jeżeli człowiek jest istotą religijną, to należy tę skłonność u niego podsycać, o ile bo ta skłonność zawsze sprzyja jakiejś stabilizacji, jakiemuś rozwojowi, daje podstawy, tak? Tutaj na przełomie XIX-XX wieku konserwatyści, generalnie wszyscy intelektualiści konstatowali, jakie załamanie społeczne, fale samobójstw, depresję, powszechną neurozę związaną właśnie z jakimś przyspieszonym tempem życia, które odrywa od tych naturalnych skłonności człowieka, wrzuca go w jakiś nowy, zupełnie obcy mu świat. I konserwatyści apelowali, żeby zatrzymać tą radykalną, tak, radykalną zmianę. Natura raczej pełza jak żółw, a nie skacze jak zając, powiadał Bolesław Prus zupełnie konserwatywnie, tak? I uważał, że właśnie należy szukać tych naturalnych, organicznych mechanizmów, które łączą ludzi w żywe organizmy, wzajemnie się wspierające i wzajemnie wymieniające usługi, tak? Nie na zasadzie jakichś mechanicznych narzuconych rozwiązań, ale według naturalnych, oddolnych skłonności ludzkich.
No, ale jednocześnie mieli jakby świadomość, jak potężne są to procesy, których nie można zatrzymać. No, mam na myśli tutaj właśnie konserwatyzm jako odpowiedź na tą wielką transformację, jaka dokonuje się w drugiej połowie XIX wieku, kiedy mamy do czynienia z masową migracją ludności wiejskiej do miast. Industrializacja, nie? Która...
Tak, pewnych procesów nie można zatrzymać, ale powiem tak, że publicystyka młodych konserwatystów warszawskich, która rozwijała się właśnie aż do I wojny światowej, miała ogromny wpływ na to, na przykład, że w Polsce nie zalągł się komunizm, że bolszewizm nie miał szans tutaj, nawet ci chłopi bezrolni, komornicy, tak, o których pisał Żeromski w Przedwiośniu, tak, nawet ci ludzie oparli się propagandzie bolszewickiej, mimo że nowy rząd polski, prawda, nie dokonał tej oczekiwanej parcelacji wielkich obszarów wiejskich, nie nadał ziemi szerokim rzeszom, to się działo zbyt wolno, ale mimo tych, zresztą pisał też o tym Józef Mackiewicz w swoich felietonach ze wschodu, tak, nawet dzięki temu się ten bolszewizm nie miał szansy się zaląc. To była długotrwała praca edukacyjna nad polskim społeczeństwem. Nie tylko zresztą tutaj na przykład błogosławiony Albert Chmielowski, tak, który także pracował organicznie nad tym, żeby właśnie przez te wszystkie ruchy kościelne, tak, stowarzyszenia, przez ten cały ruch katolicyzmu społecznego, który rozpoczęła encyklika Leona XIII Rerum Novarum.
To byli publicyści konserwatywni, ale oni nie pozostawali na pewnych spekulacjach intelektualnych, tylko przeprowadzali też konkretne badania. Wspomniany tu Buczyński był twórcą statystyki prawa karnego. Rozumiem, że on bazował na metodologii pozytywistycznej.
Tak.
Ale prowadził badania dotyczące na przykład skutków likwidowania lokalnych więzi społecznych w zależności poziomu praktyk religijnych, a przestępczości.
Czyli można ogólnie powiedzieć, że wychodząc z metodologii pozytywistycznej, naukowej, dokonywał rozpoznań, czy dochodził do konsekwencji rozwiązań o charakterze konserwatywnym, na przykład tych dotyczących samobójstw.
Pokazując dynamikę zmiany, jednocześnie starał się uchwycić to, co jest taką potencjalną możliwością odtworzenia ładu. Widział, że w społeczeństwie są jakby takie mechanizmy bezpieczeństwa, takie, które pozwalają w momencie jakby przekroczenia pewnej masy krytycznej jednak powrócić do pewnych struktur, które umożliwiają po prostu trwanie społeczeństwa, istnienie społeczeństwa. Pokazało, to jest też łatwe do statystycznego uchwycenia, jaki jest związek właśnie między liczbą samobójstw, a stopniem praktyk religijnych. I tu wskazywał, że najmniej samobójstw jest pośród wierzących Żydów i katolików. Tak, to jest ten poziom praktyk religijnych rzeczywiście w dużej mierze ogranicza zasięg zjawiska, które wówczas występowało w skali dla opinii
masowej,
publicznej,
przerażającej. Można wskazać jako przykład wyemancypowanych Żydów, świeckich Żydów, takich jak taki bardzo głośny wiedeński pisarz i filozof Otto Weininger, który w wieku 23 lat popełnił samobójstwo, ponieważ zaczytał się literaturą pesymistyczną i nihilistyczną i napisał słynną książkę Płeć i charakter, w której zdekonstruował, zniszczył jakby wszelkie podstawy więzi społecznych dotyczące kobiet, małżeństwa, rodziny. No i wtedy sobie już tylko mógł szczelić w łeb. Czyli człowiek, który wyemancypuje się z swoich tradycyjnych więzi, traci grunt pod nogami i ginie.
Niczański nihilista.
Tak, niczański nihilista. A inną taką więzią wówczas bardzo istotną była świadomość narodowa, organizm narodowy. Że człowiek odnajdywał się w organizmie narodowym, odnajdywał sens życia, bo mógł w wspólnocie dążyć do celów szerszych, tak? A więc wówczas też rodziła się nowoczesna świadomość narodowa, która także znajdowała wyraz w różnych stowarzyszeniach gimnastycznych, muzycznych, kulturalnych. To był ogromny ruch organiczny, który przyczynił się do ukształtowania się naszej świadomości narodowej, który także przekształcił tych feudalnych, ciemnych chłopów dzięki też pracy konserwatywców, ale i narodowej demokracji, świadomych obywateli, którzy bez kompleksów przyjmowali dziedzictwo pierwszej szlacheckiej Rzeczypospolitej, tak posponowanej przez postępowców, jako swoje wyposażenie duchowe i etyczne. I to był wspaniały proces, który dokonywał się dzięki właśnie pracy organicznej polskich konserwatystów, nowoczesnych konserwatystów, pozytywistów i narodowych demokratów.
Cudowny gen wolności przejawiający się w haśle szlachcizna za grudzie, równy wojewodzie.
No, były też negatywne pewnych stereotypów.
A jaka była rola konserwatystów w pewnym tłumieniu radykalnych już takich prądów w społeczeństwie?
No właśnie ta kwestia, którą przed momentem podnieśliśmy, świetnie to ilustruje. Kiedy śledzimy publicystykę, wczesną publicystykę polskich narodowców, z tego grona, z którego narodzi się wielki obóz narodowej demokracji, to okazuje się, że w tej publicystyce, w publicystyce na łamach głosu prezentowanej, bardzo często przeciwstawiano zdrową część narodu, czyli chłopów, czyli lud polski, tej części, która jest już utracona, tej, która zaparła się polskości, czyli kosmopolitycznym elitom. Elitom ziemiańskim.
Trochę to pachnie marksizmem, no właśnie, klas.
Tak. I rzeczywiście konserwatyści bardzo szybko to niebezpieczeństwo dostrzegli. Wręcz zarzucali publicystom głosu, że tworzą jakby koncepcję dwóch narodów, dwóch różnych religii, tak jakby lud wierzył w innego Boga i arystokracja w innego. I myślę, że między innymi dzięki tej korekcie, dzięki tej publicystyce narodowa demokracja z tego ślepego zaułka wyszła, który mógł doprowadzić także do rewolucyjnych rozstrzygnięć, a w każdym razie do bardzo poważnych napięć. I to, o czym przed chwilą także mówiliśmy, znaczy to pojawienie się idei szlacheckiej jako idei wspólnej, także idei dla ludu. To, że Sienkiewicza czytali również przedstawiciele nieszlacheckich przecież rodzin chłopskich.
Narodowa demokracja wydawała takie czasopismo dla chłopów, dla ludności wiejskiej Polak od 1895 roku, notabene, która była kontynuacją prasy oświatowej dla ludu wydawanej przez Pruszyńskiego. I w tym Polaku tak Sienkiewicz jest nagle, najpierw Narodowa Demokracja bardzo krytycznie podchodziła do Sienkiewicza jako do pisarza kosmopolitycznego, ale później zauważył, że ten kosmopolita tą swoją szlachecką trylogią, tak obcą duchowi chłopskiemu, tych chłopów nagle świetnie zainteresował, prawda, że chłopi czytają Sienkiewicza i dzięki temu zauważył, że Sienkiewicz jest doskonałym takim katalizatorem polskości, który z chłopów czyni szlachciców, tak? Tak, dodanie szlachetności.
Taka drobna uwaga, taki dodatek, mianowicie, że ten proces budzenia się narodu jest procesem europejskim.
Ogólnoeuropejskim,
tak, że to nie jest żadna polska specyfika, tak, nie?
Tak, tak.
Myślę, że żywiołowość naszej dyskusji to, że nie możemy przestać, jest najlepszy dowód na to, że temat jest naprawdę niewyczerpany, a co ważne, został odkryty jak gdyby ponownie przez panów autorów tutaj. I myślę, że to jest też dobre źródło dla tych wszystkich, którzy chcą być konserwatystami, a trudno im jest, dlatego że myślą, że musieliby konserwować, że tak powiem, dorobek PRL-u, dlatego że konserwatysta, prawda, wraca do tego, co było i konserwuje to, co było, więc PRL-u nie konserwujemy, tylko raczej skupiamy się na
konserwujemy wartości cywilizacji łacińskiej.
Tak, publicystach, dorobku publicystów, konserwatystów przełomu XIX i XX wieku. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Naszymi gośćmi byli dzisiaj profesor Maciej Gloger.
Dziękuję za zaproszenie. Dobranoc.
Profesor Wiesław Ratajczak.
Dziękuję, dobranoc.
Maciej Mazurek.
Dziękuję bardzo.
Program realizował Mariusz Siuda. Ja żegnam się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień w Arsenale Kultury. Krystyna Różańska-Gorgolewska. Dobranoc.